Ta wystawa jest przygotowana po to, aby pokazać, jak Biblia, jej tekst był przechowywany i został przeniesiony do dzisiejszych czasów, zachowany bez zmian, tak żebyśmy byli pewni, że to, co zostało zapisane, dotarło do nas bez właśnie zmian. Zauważcie, spójrzcie na pierwszy rolap, pokazuje on zwój, który zawiera Torę. Tora to 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Mają swoje nazwy polskie, niekiedy się odnosi, pisze o nich pierwsza Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, niekiedy nazywają się Księgą Rodzaju czy Eksodusem i tak dalej. Te 5 ksiąg stanowią taki zasadniczy trzon Starego Testamentu. Tak zasadniczy, że w wielu rodzinach żydowskich do tej pory uczy się dzieci pamiętania tego pięcioksięgu, uczenia się go na pamięć. Czy to możliwe? Wydaje się, że bardzo trudne, ale pamiętajmy, że kultura żydowska jest oparta na słuchaniu i pamiętaniu. Stąd, gdybyście posłuchali kogoś nauczającego czy czytającego w Torę, to byście go słyszeli. Kiedy przyjrzymy się tekstowi w języku hebrajskim, niewiele nam powie, dlatego że litery są zupełnie inne niż w alfabecie, jaki mamy arabski. No ale musicie mi uwierzyć na słowo, że w tym zapisie nie ma żadnych samogłosek. Są same spółgłoski. Jak można czytać słowa bez samych samogłosek? Otóż pozwólcie, że zaprezentuję Wam doświadczenie. I na początek przyjrzyjcie się takiemu tekstowi, jeśli ktoś odgadnie, co to za słowa, oprócz tych, którzy znają te odpowiedzi już teraz, to proszę podnieść rączkę grzecznie i się zgłosić, co tu jest napisane. O, widzę, że wzorowy uczeń się odzywa, proszę bardzo.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
No, idealnie. Skąd wiedziałeś, że taki właśnie tekst kryje się za tymi spółgłoskami?
Lata praktyk. Nie, po prostu znam ten tekst.
Znasz ten tekst?
Tak.
I tak samo było z tymi, którzy czytali święte teksty. Oni znali ten tekst Tory na pamięć. Dlatego patrzenie na spółgłoski nie przeszkadzało im. Omówiliśmy teraz sobie pięcioksiąg. Ale oczywiście Biblia Starego Testamentu, część starotestamentowa Biblii to oczywiście nie tylko pięcioksiąg, to również księgi historyczne, takie jak Sędziów czy Królewskie oraz księgi prorockie czy mądrościowe. Chciałbym Wam pokazać, czy uświadomić, co stało się w roku 1947. Otóż była to niezwykła data. W tym jednym roku wydarzyło się kilka rzeczy bardzo znamiennych dla narodu izraelskiego. Od politycznych zacznę. W tym właśnie roku ONZ wydał rezolucję, która przywracała państwo Izrael na mapę świata. Od 2000 lat po raz pierwszy Żydzi mieli mieć własne państwo. Nie dziwnego, że to świętowali, ale też nie dziwnego, że mieszkańcy tamtych terenów nie cieszyli się zbytnio, bo oddanie państwa Żydom oznaczało zabranie tych terenów im. Stąd wybuchły zamieszki, które przerodziły się wkrótce w wojnę, ale na etapie zamieszek została spalona synagoga w mieście Aleppo w Syrii. Synagoga, która miała niezwykłe znaczenie dla religii żydowskiej, dlatego że znajdował się tam kodeks, zwany dzisiaj kodeksem z Aleppo, ale to kodeks, Żydzi nazywali go koroną Izraela. Była to w tym czasie jedyna księga, która zawierała tekst pełnego Starego Testamentu w zapisie, który pokazywał, jak wymawia się poszczególne słowa. Ten zapis zawierał również takie oznaczenia, które pomagały w tej, tak to nazwę po swojej, melorecytacji, ponieważ Żydzi czytali teksty Pisma Świętego nie w sposób taki, jak my czytamy, ale intonując je i odpowiednio akcentując, tak, że to przypominało śpiew. Widzimy tutaj, i oczywiście tak przy okazji pamiętamy, że teksty hebrajskie czytamy od prawej do lewej i tak też książki otwiera się. Co się stało wtedy? No właśnie spalona synagoga zawierała ten kodeks, który zniknął. Żydzi byli przekonani, że on zniknął na zawsze, że uległ zniszczeniu i w narodzie się rozległ lament. Trudno wobec tego nie przyznać racji tym, którzy twierdzą, że to Boża opatrzność zadbała, żeby naród żydowski pocieszyć. Bo w tym samym właśnie roku najpierw jeden beduiński pasterz, szukając zaginionych kóz, znalazł dziwny otwór do jaskini. Jak każdy chłopak wrzucił tam kamień, żeby usłyszeć, co tam jest, i usłyszał taki dźwięk, który go przeraził. Uciekł, a po chwili wrócił, a następnego dnia wrócił, tym razem z kolegą i tym razem z linami. Zeszli tam i okazało się, że to, co się stłukło, to była taka mniej więcej waza, w której znajdowały się po rozbiciu jej, albo wcześniej oczywiście była szczelnie zalepiona, znajdowały się...
Czy coś jest?
Nie
wiem. Nie wiem.
Zwoje. Zwoje, na których na jednym z nich zapisano całą księgę Izajasza. Były to dla tych chłopców tylko kawałki skóry, ale wkrótce okazało się, że znalezisko miało wręcz niebotyczne znaczenie. Dlaczego? Otóż było to odkrycie na miarę historii archeologii, być może największe w archeologii odkrycie. Dlatego, że były to teksty, które przetrwały pod ziemią 2000 lat. Należały, zostały stworzone przez wspólnotę w miejscowości Qumran. Wspólnotę, która powstała prawdopodobnie w pierwszym wieku przed Chrystusem. Niewiele o niej wiemy. Nazwano ją później Asyryjczykami. Istniały teorie, że to chrześcijaństwo, takie socjologiczne teorie, że to chrześcijaństwo wywodzi się właśnie od Asyryjczyków, że Jan Chrzciciel był Asyryjczykiem. My wiemy, że była to grupa mężczyzn, którzy prawdopodobnie w jakiś sposób rozczarowani stanem religii w państwie oddzielili się od społeczeństwa i złożyli śluby celibatu i zajmowali się czytaniem pism, czytaniem ksiąg, przepisywaniem ich i modłami. Byli odwiedzani przez ludzi spoza ich kręgu, ale bardzo niechętnie takich ludzi przyjmowali, choć korzystali z ich pomocy materialnej. Ci ludzie, jak mówiłem, kopiowali pisma Starego Testamentu i w ten sposób zostawili po sobie mnóstwo tych zwojów, które dzięki temu, że takie właśnie takim suchemu klimatowi tam panującemu i temu szczelnemu opakowaniu przetrwały do dzisiaj. Chłopcy, o których wam wspomniałem, zwoje te przedostali i przenieśli bardzo szybko do miasteczka. Na Plim Targu próbowali je sprzedać, bo to liczyli na jakieś pieniądze, w razie czego zawsze można było je pociąć na jakieś potrzebne rzeczy, jak na przykład sznurówki, to była w końcu niezła skóra, ale znaleźli tam człowieka, który tym handlował tego rodzaju znaleziskami, nielegalnie zresztą. Ten człowiek od nich odkupił te rękopisy, część z nich sprzedał lokalnemu takiemu przeorowi, wiem, co nie jest właściwe słowo, trzeba go znaleźć. Chodzi o... Była mowa o merze, ale ja nie jestem pewien tego słowa, mer. Mer to wiadomo, może mieć wiele znaczeń. Być może merowi lokalnego klasztoru prawosławnego. Ten nie przepadał za Żydami i nie chciał im oddać tych manuskryptów, więc wywiózł je do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Tam w Nowym Jorku ogłosił Wall Street Journal, że zamierza je sprzedać. Ogłoszenie było tak niewidoczne, że przez pewien czas było ignorowane, ale jak tylko odnaleźli je żydowscy mieszkańcy Nowego Jorku, podesłali kupców i sprzedali je i odkupili je. Cztery manuskrypty trafiły w ten sposób w ręce żydowskie i mam dla was pytanie, cztery manuskrypty, iloma samolotami przewozi się cztery manuskrypty z Nowego Jorku do Jerozolimy? Proszę. Propozycje?
Żadne.
Ile samolotów potrzeba, żeby przewieźć cztery manuskrypty?
Dwa.
Dwa? Maciek, ty wizytę.
Nie, to ja bym rzekł jeden wystarczy.
Nie ma wśród Żydów.
Podchwytliwe pytanie.
Czterema. Każdy oddzielnym. Dlaczego? To były dla Żydów bezcenne pamiątki. Pamiątki to mało powiedziane, to były święte teksty. A jak wiemy dobrze, nie wkłada się wszystkich jaj do jednego koszyka. Dlaczego to znalezisko jest tak ważne historycznie? Otóż, kiedy porównać, bo może powinienem wspomnieć, że kodeks z Aleppo został znaleziony parę lat po tym, jak zaginął. Okazało się, że ktoś jednak zdołał wynieść ten kodeks z północy synagogi. I kiedy teksty z Nadmorza Morza Martwego zostały opublikowane, a dokładnie zbadane, bo do publikacji jeszcze długa droga była, naukowcy odkryli, że różnice pomiędzy tymi właśnie rękopisami sprzed 2000 lat, a kodeksem z Aleppo pochodzącym z X wieku są wręcz zaniedbywalne. Są, nie ma wątpliwości, ale są zaniedbywalne. Tym bardziej, że na przykład rękopisy księgi Izajasza były w tych wazach obecne wielokrotnie, więc można było porównać te rękopisy i stworzyć jedną ich wersję. I to świadczy na rzecz tego, jak dokładnie Żydzi podchodzili do kopiowania tekstów. To też powinniśmy o tym pamiętać, że czy jest się chrześcijaninem, czy nie, to że ponieważ chrześcijanie, czy wiara, a dokładnie jak pisze apostoł Paweł, zbawienie pochodzi od Żydów i pierwsi chrześcijanie to byli Żydzi, którzy odeszli od religii mojżeszowej i zostali chrześcijanami, musimy rozumieć, że oni przejęli również tego rodzaju podejście do kopiowania. Stąd można się spodziewać tego i całkiem słusznie wielkiej skrupulatności chrześcijan w kopiowaniu zarówno Starego Testamentu, jak i tekstów, które zostały potem, znalazły się w Nowym Testamencie. Więc jeszcze raz możecie pamiętać, że kodeks z Aleppo dotyczy tekstu Biblii Starego Testamentu, napisanego przez tak zwanych masoretów, to była taka grupa Żydów od V wieku zresztą po Chrystusie, i oni właśnie notowali czy przepisywali teksty, uzupełniając je, o to tylko nie pytać, uzupełniając je właśnie samogłoskami. Stąd było to tak ważne dla wspólnoty żydowskiej, żeby mieć tekst, który będzie takim, jak może wiecie, słyszeliście kiedyś o wzorze metra w Sèvres pod Paryżem. Jest tam do tej pory trzymany właśnie taki idealny metr. Tak dla Żydów było to tak ważne właśnie, tak ważny tekst. Dlaczego pismo w ogóle? Jeśli się zastanowić, wiecie, dlaczego Bóg przemówił do nas w postaci pisma, to pewnie się domyślicie, prawda? Dlaczego taki byłby argument na to, żeby przemówić do ludzi za pomocą pisma?
No, macie? Można było powtórzyć to, żeby można było do tego wrócić i zobaczyć, jak pismo
napisane. Jest to trwałe.
Trwałe, mało tego, dokładne. Jeśli ktoś z was kiedyś pisał wypracowanie, to wie, że nie można sobie pozwolić w pisaniu na lanie wody. Kiedy się odpowiada ustnie, to duże są takie granice i tolerancja, ale tekst pisany nie znosi przerw, tak, ani tam, no wie pan, jakoś tam, coś tam, wiem, no nie bardzo, nie pamiętam, ale wie pan, pogoda jest piękna, tutaj. Tego nie znosi tekst pisany. I tekst pisany, jak powiedziałeś, można łatwo skopiować, w miarę bezbłędnie, jeśli się do tego przykłada uwagę, taką, jaką przykładali właśnie Żydzi. No i tekst pisemny, to bardzo ważne jest, przeżywa człowieka. Czyli historia opowiedziana niekoniecznie musi przeżyć człowieka, bo coś usłyszysz, ale zapomnisz połowę z tego, co słyszałeś, a jeśli tego, kto cię powiedział, nie będzie, nie będzie szansy dowiedzenia się tego ponownie. Nie ma też pewności tego, że to, co usłyszałem, było poprawne, jeśli nie było świadków. Tekst pisany takie daje możliwości. Stąd trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo i religia mojżeszowa to są religie, jeśli tak można je nazwać, które opierają się właśnie na tekście pisanym. Spodziewalibyśmy się u chrześcijan, tak jak u Żydów, wielkiej dbałości o to, aby zachować tekst pism Nowego Testamentu w niezmienionej postaci i żeby ten tekst został też przetłumaczony na inne języki. Dlaczego o tym za chwileczkę powiem, ale dzisiaj mieliśmy tutaj telewizję i pan zadał mi pytanie bardzo ciekawe, bo panie Pawle, czy jakoś tak zagaił, proszę powiedzieć, jak Biblia zmieniła się w ostatnich stuleciach. Na co powiedziałem, mam nadzieję, że wcale. Jeśli chodzi o formy, zmieniła się bardzo. Mamy w takim razie papirus, materiał, na którym zapisywano tani i szybkiej produkcji, dzięki któremu dotarły do nas pisma greckich filozofów. Bez niego nie byłoby tego. Wcześniej oczywiście były tabliczki. Tu na przykład jest w języku paleohebrajskim, czyli takim protohebrajskim języku, zapisane 10 przykazań. To nie wszystkie, ale tak to wyglądało. Tu mam pergamin, a wreszcie skórę. Skórzany właśnie, tak. Skóra była oczywiście najdroższym z tych materiałów, ale też najbardziej trwałym. Przechodzimy dalej do tłumaczeń Biblii. Tutaj warto powiedzieć i w ogóle zapytać się, jak myślicie? Ja sam słyszę takie pytania niekiedy w kościele. Paweł, które tłumaczenie jest najlepsze? Albo inaczej jeszcze, która Biblia jest najlepsza? Nie? Odpowiedź jest jasna. Najlepszy jest oryginał. Tylko żeby używać oryginału, trzeba byłoby znać język hebrajski czy grecki. I obawiam się, że interlinear nie jest rozwiązaniem. Wiem, że to może być niepopularna opinia, ale to jest dla mnie, to nie jest tak proste. Dlatego, że interlinear tylko pokazuje kolejne tłumaczenie danego słowa greckiego. Czyli, jakby to powiedzieć, to greckie słowo pozostaje oryginalne, takie jak w tym tekście, który zostało zapisane, a tylko ten, co interlinear na polski przetłumaczył, używa słowa, które mogłoby być użyte w inny sposób. Czyli interlinear nas trochę przybliża, ale niekoniecznie do oryginalnego znaczenia tekstu. A więc jeszcze raz, oryginalne są tylko, czy takie całkowicie zgodne z oryginałem są tylko teksty w hebrajskim i w greckim. Ale trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus, kiedy zanim odszedł, to powiedział do swoich uczniów takie słowa: nade mnie jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów z wszystkich narodów. I pytanie, co trzeba zrobić, żeby namówić w innym narodzie kogoś do zostania uczniem Jezusa? Jak do niego trzeba przemówić? W jego języku. Stąd tłumaczenia, zaniedbanie tłumaczeń w kościele powszechnym było wielkim błędem. To jest wiele czas, na przykład w kościele europejskim, tym, który się nazywa się katolickim, ale to jest pewnego rodzaju anachronizm, nie było jako takiego kościoła katolickiego wtedy, był kościół powszechny, dopuszczający bardzo wiele różnych w teorii różnych tam prądów. W tym kościele panowała wulgata. Wulgata było to tłumaczenie świętego Hieronima, genialnego tłumacza, który przetłumaczył Biblię z greckiego na język łaciński. To tłumaczenie było bardzo długo w kościele rzymskim, w kościele powszechnym używane, przez protestantów również, było uznawane za bardzo dobre tłumaczenie, tym bardziej, że było to tłumaczenie typu fraza po frazie. To też trzeba rozumieć, na czym polega, jeśli mówimy już o tłumaczeniach. Otóż tłumaczenie można dzielić ze względu na różne ich cechy, ale jedną z tych podziałów jest tłumaczenia słowo po słowie i fraza po frazie. Wytłumaczę wam na przykładzie. Kiedy psalmista mówi do Boga: ty znasz, ty badasz moje serce i nerki. To jest tłumaczenie dosłowne, czyli słowo po słowie. Bo rzeczywiście w hebrajskim języku jest tam serce i nerki. Ale jak to rozumiecie, że Bóg bada nasze nerki? Czy to jest kwestia medyczna jakaś? No nie. Żeby to zrozumieć, to trzeba wiedzieć, że Żydzi, czy w kulturze semickiej, nerki były siedliskiem zamiarów i planów, i motywacji. Także w nasze tłumaczenie, na przykład pastora Zaręby, tłumaczy to: ty znasz moje myśli i zamiary, i motywacje. To ma zajść, no to jest tak. I wtedy rozumiemy. To już jest tłumaczenie fraza po frazie. Czyli ten, można powiedzieć, idiom, serce i nerki nie jest tak oddany, tylko inaczej. Podobnie zresztą Jezus umarł o której godzinie? Według Brytyjki umarł o godzinie 9. Ale kiedy powiesz Polakowi, że umarł o godzinie 9, a wcześniej było 6 godzin przesłuchań i sądu, potem przesłuchań, bicia, No to powiedz zaraz, co nie spali? Od trzeciej rano się zajmowali naszym Panem? To jest, Brytyjka jest tłumaczenie słowa po słowie, więc tłumaczy greckie słowo o dziewiątej. Ale Żydzi, dla Żydów dziewiąta to była trzecia po południu. Także w naszym tłumaczeniu to będzie o godzinie trzeciej. Mam nadzieję, że rozumiecie, że dotykamy bardzo ciekawego tematu, mianowicie jak daleko może sięgać ingerencja tłumacza w tłumaczenie. Czy to jest dopuszczalne, czy może nawet wskazane. Nie będę tego rozstrzygał, ale może będziecie mieć rozmowy z ludźmi. Zapytacie, jak myślicie, czy to jest dopuszczalne, że tak jak Żydzi musimy rozróżnić między niezwykłą dbałością o zachowanie oryginału, o dokładnie każdej litery, każdego słowa, a jednak dowolnością w tłumaczeniu. Nie? To taka jest moja rada, żeby pokazać ludziom, że to niekoniecznie musi być tak, że jeśli nie ma jakiegoś, jeśli jest jakaś różnica między oryginałem a tłumaczeniem, to nie musi być to złe. To może być coś, co jest dopuszczalne, a nawet wskazane. Nie? Mamy tutaj o Biblii Królowej Zofii. Ciekawa rzecz, to jest tłumaczenie z czeskiego. To jest bardzo ważne, bo popatrzcie, może być tłumaczenie z oryginałów. Jak czytacie sobie Brytyjkę, to macie przekład z języków oryginalnych. Może teraz rozumiecie, o co chodzi. Bo możliwe są tłumaczenia z innych języków. Tak na przykład królowa Zofia zleciła, czyli jedna z żon Jagiełły, złożyła zamówienie na Biblię. Cały, prawdopodobnie cały, na pewno Stary Testament dotrwał. Nie wiadomo, czy był Nowy Testament, Stary na pewno. Przetłumaczyli to kilku polskich lingwistów z tamtych czasów, z czeskiego, co pokazuje silne związki z Czechami ówczesne, a sam tekst, a sama to przetłumaczenie powinno wam zapalić pewną lampkę w głowie. Zaraz. Przecież to jest połowa wieku XV. Luther wystąpi ze swoimi tezami za 70 lat. Tłumaczenie będzie gotowe za lat 80. A więc zanim Luther przetłumaczył Biblię z greki zresztą na język, Nowy Testament na język niemiecki, Polacy, polska królowa zleciła tłumaczenie na język polski Biblii. Warto o tym pamiętać. Polska była centrum naukowym, politycznym i religijnym, tak że tak powiem, czyli było centrum, gdzie można było rozwijać tego rodzaju rzeczy. Pamiętamy takie jakieś tłumaczenia, pamiętamy o tym, że Kościół rzymski wtedy już się ukonstytuował, już miał swoje administrację w całej Europie. Kościół rzymski nie znosił konkurencji, jeśli chodzi o tłumaczenia. Tłumaczenie na język narodowy było czymś uważanym za, co najmniej było herezją, było niebezpieczne, mogło się skończyć śmiercią tłumacza i tych, co te Biblię mieli, a na pewno spalanie tych ksiąg. Dlaczego? No, możecie o tym powiedzieć, to jest trochę kontrowersyjne zawsze, ale warto, jak to się będzie osobiście, warto powiedzieć, dlaczego tak myślisz? Dlaczego myślisz, że tak Kościół rzymski nie chciał tłumaczeń narodowych? Odpowiedź taka przychylna Kościoła rzymskiemu jest taka, że nie chciał ich, no bo herezję, no bo jak nie przypilnują, to ktoś przetłumaczy źle i będzie źle rozumiane. A prawda jest taka, że jeśli kiedy Kościół trzymał w ręku tłumaczenie, jedyne tłumaczenie na język w miarę powszechny, czyli łaciński, to miał władzę. To był monopol. Żaden monopolista nie lubi odbierania mu monopolu. Tak było w tym przypadku. A przetłumaczenie Biblii na język narodowy oznaczało, że każdy w danym kraju mógł sobie ją czytać osobiście. Nie musiał iść do kościoła. I cała tajemnica wiary. Tutaj możecie wspomnieć o tym, że właśnie ta Biblia nazywa się Szaroszpatacka, ponieważ egzemplarz tej Biblii był przechowywany w miejscowości Szaroszpatak, dobrze mówię?
Tak?
Na Węgrzech. Ale ginęły te części tego rękopisu. Wreszcie druga wojna i walki o Budapeszt zniszczyły resztę. Zostało bardzo niewiele. Tutaj macie fragment tej Biblii. Myślę, że to jest to. To jest Biblia Królowej Zofii właśnie. To jest, zobaczcie, jak pięknie jest zdobiona. Widać staranie, widać o taką... Druk nawet wygląda w ten sposób, druk mówię, przepraszam, nie druk oczywiście, ale kiedy pisano, zostawiano miejsce na ozdoby. Czyli to nie był tylko suchy tekst, ale no, można się spodziewać, że ktoś miał przyjemność z czytania, z oglądania. Zanim jeszcze powstały ryciny, zanim jeszcze Luther wykorzystał ryciny Cranacha, żeby swoją Biblię ozdobić. Prasę drukarską, czyli przełom w rozpowszechnianiu informacji. Tak trzeba na to patrzeć. Tak jak dzisiaj internet jest przełomem w propagacji informacji, takim przełomem była prasa drukarska. Jak to działa? To są dość proste w zasadzie, proste zasady, bo tu mamy litery tak wyglądające, które umieszczano w odpowiednich wierszach, szpaltach. Tutaj kładziono na tym materiał, który smarowano to odpowiednim materiałem, który barwił, kładziono element jakiś, na którym miano ten tekst odbić. Przyciskano, prasowano, od tego nazwa prasa właśnie, i tak w ten sposób skracano produkcję na przykład Biblii z 3 lat, bo tyle mniej więcej zajmowało napisanie, przepisanie Biblii przez nawet sprytnego skrybę. No niebotycznie, ja nie znam tych dokładnych liczb, wydaje mi się, że nie byłoby problemu, żeby taka prasa wyprodukowała 10 Biblii w tydzień, prawda? Czyli to są jakieś kosmiczne przyspieszenie. Warto pamiętać, że takie te osoby, które pracowały, takie jak Gutenberg, geniusz, tak wynalazca, ale i zaraz zobaczymy, będziemy czytali o Erasmie z Rotterdamu i wszystkich naukowcach, niemal wszystkich naukowcach XVI-XVII wieku, byli to ludzie, którzy byli chrześcijanami. Jeśli nawet nie chrześcijanami wierzącymi w Jezusa, to kulturowymi chrześcijanami. Dzisiaj mówi się bardzo często, że nie ma że religia nie ma związku z nauką, że nauka to w ogóle jest rzecz oddzielna, że nauka to że wręcz religia jest przeciwieństwem nauki. Błąd. Przeciwieństwem wiary jest niewiara, a nie nauka. I może powinno się zestawić tych dziesiątki nazwisk wielkich naukowców z każdej dziedziny wiedzy, w tym również z filozofii, bardzo przecież ważnej, z tamtych czasów i zostawić ich przekonania z tym, właśnie pokazać ich przekonania. Wszyscy oni, bez mała wszyscy oni byli chrześcijanami. O czym to świadczy? O tym, że największe umysły w historii europejskiej myśli czy nauki nie oddalały się od Boga. Czyli Newton, który opisał teorię, opisał grawitację, nie stracił przez to wiary. Jego wiara się wzmocniła. Kepler, który badał gwiazdy i dojrzał dalej i więcej zobaczył niż przeciętny człowiek, nie stracił wiary przez to. Jego wiara się wzmocniła. Widzimy, że na to, czy wiara, czy odkrycia wzmacniają, czy wiarę osłabiają, to wpływa nie sama nauka, ale filozofia, która stoi za człowiekiem. A więc ten sam człowiek może w wyniku doświadczeń wiarę stracić, inny ją zyska albo wzmocni. Wracając do naszej pierwszej książki, zobaczcie, pierwsza drukowana książka. No jaka książka mogłaby być pierwsza drukowana? Jak nie Biblia? Erasm z Rotterdamu to bardzo ciekawy człowiek. Zachęcam do poczytania sobie o nim później jeszcze. To był, tutaj tego nie ma, ale to był syn księdza. Nieślubny, no bo trudno, żeby być ślubny. Ale syn księdza i wychowany też na księdza, co mu się bardzo nie podobało. Nie chciał być życia klasztornego, nienawidził życia klasztornego, to był podróżnik, to był badacz nowych trendów, to był czytelnik. Mówiąc szczerze, wielkie z nim czuję pokrewieństwo i chciałbym więcej czytać. Jak zobaczyłem ten napis tutaj, to jego twierdzenie. Gdy mam trochę pieniędzy, kupuję książki. Jeżeli mi coś zostaje, kupuję jedzenie i ubrania. I to jest człowiek, który tak naprawdę ruszył całą reformację. Luther to jest taki... Oczywiście nie pomieszam jego dzieła, wiecie, nie można pomieszać jego dzieła tłumaczenia Biblii na język niemiecki, ale Luther był działaczem, a Erasm był smarowidłem wszystkiego. To był człowiek, który wydał właśnie swoją Biblię grecko-łacińską, zgromadził dostępne wówczas greckie manuskrypty, krytycznie je ocenił i wybrał i opracował. I jego grecki Nowy Testament był podstawą wielu tłumaczeń, bardzo dobry, do tej pory tak uważany. Natomiast też samodzielnie przetłumaczył na łacinę Biblię. I to była, o ile pamiętam, pierwsza, być może nawet pierwsza tłumaczenie po Wulgacie, trzeba było to sprawdzić. Dobra, to jest Erasm z Rotterdamu. Marcin Luther uważany jest za twórcę reformacji. Już jeśli reformacja jeśli ją na nią spojrzeć szeroko, to tak nie jest. To nie jest. Marcin Luter był jednym z elementów reformacji. Mamy już naszą królową Zofię, której tłumaczenie Biblii na język polski z czeskiego było już elementem, właśnie było takim zwiastunem reformacji. Oczywiście pomijamy bardzo wielu ludzi, no przecież należących do kościoła rzymskiego w tamtym czasie, którzy, tak jak Luter, zanim wszyscy pamiętają o tym 1517 roku, przybicie tez do kościoła w Wittenberce. Ale mało kto pamięta o tym, czy wie o tym, że Luter wcześniej wykładał list do Rzymian legalnie na uniwersytecie i że nikt mu w tym nie przeszkadzał, że Kościół dopuszczał wiele trendów, było w Kościele, również trendy ewangeliczne. Natomiast co Luter zrobił takiego, może ktoś wie, co sprawiło, że groziła mu śmierć, a jego dzieło mu spalenie? Skrytykował odpusty. Czyli ruszył, sięgnął, jak można powiedzieć, podważył podstawy finansowe Kościoła rzymskiego. Luter znany jest przede wszystkim z tego, że przetłumaczył Biblię na język niemiecki. W większości pomników Niemcy pisali doktor Martin Luther, ojciec języka niemieckiego. Bo nie było wtedy jednego języka niemieckiego, różne państwa niemieckie miały swoje dialekty, nawet języki. Luther spędził sporo czasu podróżując, spisując, organizując, stworzył niemiecką gramatykę, wymyślił mnóstwo słów niemieckich i napisał Biblię w języku niemieckim, której tłumaczenie bardzo długo było uważane za doskonałe, może nie tak bardzo natchnione jak to w Kościele katolickim Wulgata, ale z pewnych względów to tak nie uważano, ale było bardzo cenione. Biblia w kulturze protestanckiej ma inne znaczenie niż katolickiej. Otóż możecie przybliżyć ten slogan sola, zasadę sola scriptura. Co ona oznacza? Ona oznacza, że Biblia jest najwyższym autorytetem w rozstrzyganiu spraw doktrynalnych czy moralnych. Czyli najwyższym, no może być też jedynym autorytetem, ale jedynym jest troszeczkę to takie, może być wadliwe, ostatecznym, że możemy mieć różne powody, dla których coś sądzimy, ale Biblia powinna rozsądzać. Bo rzymski Kościół ma oczywiście inne źródła objawienia, inne źródła autorytetu, co oczywiście nie ma większego sensu i się rzeczywiście w praktyce nie wychodzi, zupełnie nie wychodzi. I Biblia Gdańska to jest taka update'owana Biblia Brzeska. Dlaczego Biblia tłumaczenia muszą być update'owane? Jak myślicie, dlaczego muszą być uaktualniane? Bo język się zmienia. I musimy komunikować. I co się dzieje, kiedy używamy Pisma Świętego, które jest napisane w języku nie dzisiejszym? Możecie powiedzieć? Co słuchający myśli? Język jest nie dzisiejszy, więc treść jest nie na dzisiaj. Żyjemy w tak niezwykłych czasach, że tam trzeba było lat i umiejętności uczenia się, żeby przepisać księgę. Trzeba było ją chronić przed deszczem, wiatrem i złodziejami. Tutaj trzeba było ogromnych pieniędzy, bo taka Biblia, ta królowej Zofii, wydanie jej kosztowało prawdopodobnie tyle, co cała wieś z babami i z chłopami, nie? I z dziećmi jeszcze, nie? I z kurami wszystkimi. To trzeba było wszystko sprzedać, żeby taką jedną Biblię komuś podarować. Potrzeba było geniuszu, żeby geniuszu i przełomu, który wiecie, być może wiecie, że wynalazek prasy drukarskiej to jest znakiem czy granicą czasów nowożytnych, tak jak inni to liczą od między innymi od odkrycia Ameryki, ale to też jest ciekawa cezura. Potrzeba było tego przełomu, żeby geniuszów, żeby zacząć drukować, ale jak tylko zaczęto drukować, przełamano monopol Rzymu na Biblię, ilu naszych braci i w ogóle ludzi oddanych idei straciło życie, zdrowie i życie, straciło rodziny. Przypominam, że Luter w swoim hymnie, którego ciągle nie śpiewamy niestety jeszcze, czyli Warownym Godem jest nasz Bóg, śpiewa o tym, choćby ludzie źli zabrali ci żonę i dzieci. Tam to było wtedy realne. Tam pozbawili żony czci, to dokładnie jest, nie? Że to było bardzo realne. A więc płaciło się zdrowiem, pieniędzmi ogromnymi, w końcu nawet życiem, za to, żeby móc czytać Biblię w swoim języku. A dzisiaj nic nie kosztuje. I niestety bardzo mało osób to szanuje. I może zapytać się, czy zdajesz sobie sprawę, w jakim niezwykłym czasie żyjesz? Możesz sobie za dotknięciem palca między przekładami, że Bóg dzisiaj chce do ciebie powiedzieć, ponieważ Biblia, jak to ładnie powiedziane zostało, Biblia to jest księga, którą zawsze się czyta w obecności autora. Bóg mówi do ciebie, szczególnie kiedy na głos czytasz, w dowolnym języku, w dowolnym przekładzie. Czy ty zechcesz z tego skorzystać? Czy zechcesz poznać, co ma ci do powiedzenia? Bo umieści się w takich czasach, w których masz wszystko na tacy. Czy będziesz leniwy i zdolny do tego, żeby się tym zająć, czy skorzystasz? I to tyle. Można wyłączyć nazwanie.